Pogotowie radiowe.
A w piątkowych wydaniach Pogotowia Radiowego chcemy mówić o sytuacji osób niepełnosprawnych, promować ich działania, wskazywać dobre praktyki w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Jeżeli tylko są jakieś tematy bądź sprawy, które chcieliby Państwo nam zgłosić, to oczywiście czekamy. 801 50 10 22, także 81 743 7383, jak również pogotowie@radio.lublin.pl. A dziś między innymi wejdziemy do świata, w którym helki i decybelki będą grały pierwsze skrzypce. Niedosłuch jest nierozerwalną częścią tego świata, a na tym właśnie profilu facebookowym Helki i Decybelki, warto tam zerknąć, można poznać wyjątkową 3-letnią Helenkę i śledzić efekty rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Piotr Wierzchoń, zapraszamy.
Rozmowy optymistyczne.
Wszędzie słychać krzyki Helki. Gdzie są moje decybelki? Sprawdza spodnie, nawet szelki i przegląda pantofelki. Wszystko w szafie wywróciła. Mówię do niej, chcę być miła, lecz skarpetą mnie rzuciła. Skandal! Krzyczy, tarapaty! Gdzie są uszy? Co za straty! Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, ucho drapie. Już telefon mi zabrała, Kajetany wyszukała. W tym Kaszpera też pianinie nie wytrzymam. Wszystko ginie. Nagle zerka do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Są na głowie procesorki, lecz rozładowane akumulatorki. Czy wy wiecie, czy nie wiecie? Akumulator to najważniejsza rzecz w mym cichym świecie. Wierzę, że ten wierszyk a la Tuwim, który stworzyła Aleksandra Witkowska, spowoduje chociaż trochę uśmiechu, także na ustach naszych radiosłuchaczy, jak również naszych rozmówczyń. Aleksandra Witkowska, autorka tego tekstu, razem ze swoją córeczką, 3-letnią Helenką, są razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy cię, Helenko. Jak się dzisiaj czujesz?
Jak się czujesz? Dobrze?
Tak.
To bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, cóż to takiego są te procesorki, akumulatorki na głowie?
Tak, Helenka jest dzieckiem głuchym, które właśnie paradoksalnie kocha słyszeć, kocha ten świat dźwięków, który ją każdego dnia otacza, a wszystko to dzięki operacji wszczepienia implantów ślimakowych, które właśnie dają jej szansę żyć w tym świecie dźwięków, w tym świecie, w którym żyje cała nasza rodzina. Helenka nosi na główce procesorki, to jest zewnętrzna część implantu słuchowego, czyli ta część, która pozwala jej zbierać dźwięki z otoczenia i po prostu słyszeć.
Bardzo ładną opaskę masz, Helenko.
Masz nową opaskę?
Ślicznie to wygląda, kolorowo, no i co najważniejsze sprawia, że po prostu nawet dzisiaj w audycji Pogotowie Radiowe możemy sobie również z Helenką porozmawiać. Ten wierszyk, co się dzieje, kochanie?
Masz nowe uszy kolorowe, tak?
Nutki.
Nutki masz, tak.
Uszka, nutki, muzyka, głos ludzki, to wszystko jest teraz dzięki wszczepieniu tych implantów dostępne dla Helenki, prawda?
Tak. Tak, dzisiaj sobie nie wyobrażamy życia bez tych implantów, gdyby tych procesorów nagle zabrakło. Tak naprawdę to, co nas kiedyś przerażało, co nas zastanawiało, jak to będzie, cała ta obsługa procesorów, dziś jest tak naprawdę jak zakładanie butów. To jest dla nas czynność tak automatyczna. My codziennie rano wstajemy, wyciągamy te procesory ze specjalnego osuszacza, wkładamy akumulator, zakładamy Helence specjalną opaskę z kieszonkami, przypinamy cewkę do główki i czynność tą powtarzamy tak naprawdę codziennie, a czasami nawet kilka razy dziennie, gdy te akumulatory się rozładują i po prostu trzeba je zmienić.
Ten wiersz, który zacytowałam na początek, między innymi taka zabawa słowem, to jest coś, co pani wypracowuje od kilku lat. Od wtedy, kiedy pojawiła się Helenka na świecie, podjęła się pani naprawdę heroicznej pracy i walki takiej codziennej o ten słuch, o to, żeby świat otaczający był również światem Helenki. Między innymi takie oto wierszyki, również różnego rodzaju działania logopedyczne sprawiają, że pani na nowo uczy dziecko języka polskiego.
Tak, ja rezygnując z pracy zawodowej, za taki cel główny obrałam sobie właśnie to, aby pomóc Helence w jak najlepszym wejściu do tego świata dźwięków, w jak najlepszym po prostu, w jak najlepszej pomocy w zapewnieniu jej lepszego rozwoju, startu w przyszłość. I tak naprawdę dzięki implantom i dzięki naszej pracy Helenka tak naprawdę nie ma ograniczeń i cały świat dźwięków stoi dzisiaj przed nią otworem. Ona nie jest zmuszona do nauki języka migowego, czy do uczęszczania do przedszkola, czy w przyszłości szkoły dla dzieci niesłyszących. I ja tutaj absolutnie nie neguję ani języka migowego, ani tych szkół, ośrodków dla dzieci niesłyszących, ponieważ sami do takiego uczęszczamy na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, co sobie bardzo chwalimy. Natomiast dla nas priorytetem przy decyzji o wszczepieniu implantów słuchowych była po prostu nauka przez Helenkę mowy werbalnej, czyli takiego rodzaju komunikacji, którym my się komunikujemy i na szczęście nam się to udało.
Niesamowite są też postępy w nauce Helenki. Przecież to jest malutkie dziecko, a ona już sylabizuje, składa wyrazy.
Tak, Helenka jest w stałej rehabilitacji logopedycznej od 7 tygodnia życia, więc tak naprawdę to jest dla niej codzienność, to jest coś, co ona robi od zawsze.
Mama, ty była maluta, ty byłeś maluty, nie mogłaś mówić i iść.
I nie mogłaś mówić i chodzić, a teraz się już nauczyłaś, bo urosłaś, tak?
Tak.
Tak, ja do tego też podeszłam, myślę, tak bardzo poważnie, ponieważ już na samym początku, kiedy dowiedziałam się, że Helcia jest dzieckiem niesłyszącym, zaczęłam sama się edukować w kierunku właśnie niedosłuchu, rehabilitacji słuchu i mowy, a obecnie studiuję logopedię i wszystko po to, aby w przyszłości jeszcze efektywniej pomagać Heli i innym dzieciom.
Jak byłam mała, nie mogłam mówić i iść, a teraz już mogę. O tym, jaka jest Helenka, mogą Państwo przekonać się, oglądając nie tylko zdjęcia, ale i filmy z udziałem Helki Decybelki. Właśnie pod takim hasłem w internecie warto odszukać małą Helenkę, 3-letnią dziewczynkę z Lublina, która tak pięknie dzisiaj razem z mamą Aleksandrą Bitkowską prezentuje się także na naszej antenie. Do rozmowy za chwilę powrócimy. Dziś w programie rozmawiamy z Aleksandrą Bitkowską, mamą 3-letniej Helenki, a Helenka jest nieustannie rehabilitowana po wszczepieniu implantu ślimakowego.
Rozmowy optymistyczne.
Bardzo wiele pomysłów takich domowych, jeśli chodzi o naukę logopedyczną, pani wdraża w domu. Idą w ruch przytulanki, kartony, nie wiem, nakrętki od butelek PET i tym wszystkim pani próbuje uczyć, edukować dziecko w codzienności. Widzimy to chociażby na profilu społecznościowym Helki Decybelki, Decybelki Helki, tak, który pani razem z dziewczynką stworzyła.
Tak, no przede wszystkim trzeba wiedzieć, że przy tak małym dziecku, no Helenka ma dopiero 3 lata, cała ta nasza nauka odbywa się w formie zabawy, czyli w formie najbardziej dostępnym dla dziecka. Ona nawet tak naprawdę nie wie, że czegoś się uczy, ponieważ ja wszystko staram się tak zorganizować, żeby to było dla niej atrakcyjne i żeby ona po prostu chętnie w to wchodziła. Ja jej do niczego nie zmuszam. Nie każę jej siadać i nie mówię, że będziemy się teraz uczyć i ma wykonać to i to, tylko ja jej proponuję, a ona, no ona chętnie wchodzi w te zabawy, co mnie ogromnie cieszy i przede wszystkim cieszy mnie to, że są efekty tych naszych zabaw.
Jakie są te efekty, te najbardziej pozytywne?
Helenka w tym momencie, mając 3 lata, ona już nadgoniła ten rok, pierwszy rok, kiedy nic nie słyszała tak naprawdę. Ona buduje już wielozdaniowe wypowiedzi. Helenka śpiewa piosenki, mówi wierszyki, potrafi liczyć, czytać proste wyrazy, co tak naprawdę jej w przyszłości pomoże w szkole, ponieważ to, czego ona sobie po prostu nie dosłyszy, będzie mogła doczytać. Dlatego to czytanie jest tak ważne w przypadku dzieci z niedosłuchem. I tak naprawdę obecnie pracujemy nad tym, aby mowa Helenki była wyraźna, żeby była ona zrozumiała dla społeczeństwa, żeby Helenka się w przyszłości nie wstydziła mówić, żeby ona się nie wstydziła poprosić o pomoc, żeby wiedziała, że jej wypowiedzi są po prostu zrozumiałe dla innych osób.
Jak będzie wyglądała przyszłość dziewczynki? Tak naprawdę, jeśli chodzi na początek chociażby o ten etap wczesnoszkolny, czyli przedszkole.
No, przed nami stoi wybór przedszkola. Helenka jeszcze do przedszkola nie uczęszcza, ponieważ ma dużo rehabilitacji. Hela chodzi również na rehabilitację fizyczną, ponieważ ma obniżone napięcie mięśniowe i zaburzenia równowagi i szereg jeszcze innych takich problemów związanych z rozwojem fizycznym. Natomiast z pewnością w tym roku pójdzie do przedszkola, a później myślę, że do normalnej szkoły dla dzieci słyszących.
Natomiast implant ślimakowy będzie z dzieckiem przez całe życie?
Tak, no nie mogę zapominać o tym, że Helenka no jest dzieckiem po prostu głuchym i mimo tego, że ja te implanty traktuję jak ósmy cud świata, no to nie mogę zapominać o tym, że jest to tylko, a w zasadzie aż, elektroniczna proteza słuchu i ona nie sprawia, że Hela jest dzieckiem słyszącym, ponieważ każdego dnia my odczuwamy skutki tego, że ona nie słyszy. Na czas kąpieli, wieczorem czy do spania te procesory są ściągane i wtedy Hela nie słyszy kompletnie nic. Wtedy porozumiewamy się za pomocą gestów, które nam się udało przez ten czas wypracować. Dlatego idąc do szkoły, no to ona zawsze będzie musiała mieć te procesory na głowie, żeby po prostu móc słyszeć.
Niesamowita jest ta praca, którą pani wkłada, taka codzienna praca rehabilitacyjna, ale oczywiście Helenka też jest pod opieką stałą rehabilitantów, lekarzy. To wszystko kosztuje. Teraz mamy czas przekazywania chociażby i rozliczania własnych podatków, przekazywania 1% również na rzecz Helenki. Możemy to zrobić.
Ja przede wszystkim chciałabym ogromnie podziękować za zaufanie i za pomoc wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać na rzecz Helenki swój 1% podatku. I faktycznie jest jeszcze czas, jest okres, kiedy można rozliczać swoje zeznania podatkowe. I ja wiem, że jest to czas dla wielu rodzin borykających się z różnymi problemami, dla wielu dzieci. I my jako podatnicy, myślę, powinniśmy wybrać sobie takie dziecko czy taką rodzinę, której pomożemy tym tak naprawdę małym dla podatników gestem, ponieważ ważne jest to, że my jako podatnicy nie ponosimy z tego tytułu żadnych nakładów finansowych, ponieważ te pieniądze albo trafią do wspólnej puli państwa, albo na rzecz konkretnego dziecka. I jeśli ktoś właśnie obserwuje nasze strony Helki Decybelki na Facebooku czy na Instagramie, to może się zorientować, że ja się staram naprawdę wiele terapii zapewnić Helence i że te środki idą, no myślę, tam, gdzie iść powinny.
Pomóc Helence można również wpłacając darowiznę na konto Fundacji Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą z dopiskiem Bitkowska Helena, darowizna na pomoc i ochronę zdrowia. Szczegóły, także numer KRS na rzecz Helki Decybelki znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe.
Rozmowy optymistyczne.
Od minionego roku mamy bardzo trudny czas pandemii koronawirusa. Bardzo wiele rehabilitacji, zajęć, warsztatów zostało wstrzymanych. Jak to wyglądało u Państwa w przypadku rehabilitacji Helenki?
Faktycznie. W zeszłym roku Helence bardzo dużo przypadło rehabilitacji, dlatego ja bardzo dużo robiłam z Helenką w domu, żeby ten czas po prostu, żeby tego czasu nie stracić, ponieważ akurat w przypadku dzieci niesłyszących to czas odgrywa kluczowe znaczenie. Ja mam świadomość, że po upływie pewnych momentów krytycznych w rozwoju Heli na pewne rzeczy będę miała coraz to mniejszy wpływ i jej samej też będzie coraz to trudniej nadgonić czy zniwelować trudności, z którymi sobie nie poradzi teraz. Dlatego cały czas działamy, żeby w przyszłości tych trudności było jak najmniej. Miała Helenka przez ten czas trochę zajęć logopedycznych online, ale jednak dla takiego małego dziecka zajęcia z logopedą online, no to nie jest to samo, co spotkanie na żywo. Ona raz chciała w tym uczestniczyć, raz nie chciała, więc naprawdę to było dla nas trudne. Teraz na szczęście te zajęcia te zajęcia są, no i mam nadzieję, że pozostanie to jak najdłużej, ale ja też wiem, że godzina zajęć z logopedą czy z innym terapeutą po prostu nie załatwi za nas całej sprawy, dlatego tą rehabilitację kontynuujemy cały czas w domu.
To bardzo fachowa rehabilitacja z Pani strony. Naprawdę z dużą dozą podziwu spoglądamy na to, co Pani robi. Okazało się, że choroba, brak tego słuchu u Helenki dla Pani stał się niesamowitą inspiracją, jeśli chodzi o własny rozwój. Tak, Pani podjęła studia logopedyczne, dokształca się cały czas w tym właśnie kierunku po to, żeby jak najbardziej usprawnić życie córki.
No tak, ja z wykształcenia jestem specjalistą finansowo-księgowym, o czym tak naprawdę już zdążyłam zapomnieć, ponieważ od 3 lat nie pracuję zawodowo i do głowy by mi kiedyś nie przyszło, że będę chciała pracować z dziećmi z niepełnosprawnością czy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniem komunikacji. Ale trzeba powiedzieć, że na początku, na samym początku, kiedy urodziła się Helenka, ja pewne rzeczy robiłam poniekąd z obowiązku. Natomiast z czasem przyszła ta pasja, myślę, że z każdym efektem, z każdym takim postępem Heli, kiedy widziałam, że z dziecka niesłyszącego, tak naprawdę z dziecka skazanego na to, że ono nie będzie nigdy mówiło, Hela zaczęła na początku gaworzyć, później pojawiły się pierwsze wyrazy, pierwsze zdania, to tak naprawdę z czasem ta pasja się we mnie rodziła i dzisiaj wiem, że jest to, co chciałabym robić zawodowo w przyszłości.
Czy pamięta Pani ten pierwszy moment, kiedy po wszczepieniu implantu dziecko po prostu usłyszało Państwa głosy?
Ten moment trudno jest tak naprawdę jednoznacznie określić, kiedy to nastąpiło. Na pewno miałam już świadomość, że to nie będzie, tutaj nie będzie efektu wow, że założę dziecku procesor i ono będzie mnie słyszało, ponieważ przygotowywałam się do tego momentu. Nie miałam takiej świadomości przy założeniu Heli aparatów słuchowych, kiedy ona miała 1,5 miesiąca. Ja myślałam, że założymy Helence aparaty i ona nagle zacznie reagować na dźwięki, zacznie nas słyszeć, odwracać się. Natomiast wtedy reakcji nie było żadnych. Można było stukać, pukać, krzyczeć, muzyka mogła głośno grać, a Helenka w aparatach nie słyszała kompletnie nic, w ogóle nie reagowała. Więc przy procesorach już byłam taka ostrożniejsza, jeśli chodzi o takie gwałtowne reakcje. Natomiast po około 2 tygodniach noszenia tego procesora, my też pilnowaliśmy, żeby ten procesor znajdował się cały czas na głowie, bo to było małe dziecko, Hela miała 10 miesięcy, więc coś nowego na główce, ona to ściągała, brała do buzi, my jej na to nie pozwalaliśmy, ona ściągała, my jej zakładaliśmy z powrotem to na główkę. I po około, myślę, 2 tygodniach zauważyliśmy, że Helcia zaczyna reagować na takie dźwięki stukania, pukania. Później zaczęła reagować, kiedy ją wołaliśmy, odwracała główkę, szukając źródła tego dźwięku. No i wtedy już ogromna radość i taka wiara, że wszystko to, co robimy, to ma sens i idzie ku lepszemu.
A pierwsze słowo wypowiedziane przez dziecko?
Helcia, pierwsze słowo, to tak, faktycznie to była mama. Ona, tata, nie mówiła bardzo długo. Mama, zresztą to jest jej słowo, które ona najczęściej używa. Tata nie mówiła długo, ponieważ miała bardzo długo problem z realizacją właśnie głoski ty, więc było a. Ale na pewno pamiętam jej pierwsze zdanie. To było ucho słucha. Dlatego, że cała jej rehabilitacja polegała właśnie na tym, że my pokazywaliśmy Heli różne dźwięki i pokazywaliśmy jej na ucho i wypowiadaliśmy te komunikaty. Ucho słucha, żeby ona zwracała uwagę, że musi czegoś słuchać, że musi się tych dźwięków nauczyć, więc ona bardzo długo używała tego właśnie zwrotu ucho słucha, kiedy usłyszała jakieś nowe dźwięki.
Niesamowite. Dużo zdrowia dla Państwa. Wiemy, że to już czas, żeby wybrać się na kolejną rehabilitację, więc nie zajmujemy Państwu czasu. Wszystkiego dobrego, no i żeby te postępy nadal tak bardzo Panią cieszyły. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Tak jak Państwo słyszeli, bardzo dużo optymizmu, zwłaszcza w głosie malutkiej Helenki i takiej radości. Ale pozwolą Państwo, że jeszcze jeden taki suplement do tej rozmowy. Jeszcze kilka słów od mamy małej Helenki, od Aleksandry Bitkowskiej. Takiego bardzo szczerego wyznania, jak wygląda życie z Helenką.
U nas to też nie było tak, że ja się z tym od razu pogodziłam i że ja tego nie przeżywałam, że nie było momentów trudnych. No, było zupełnie odwrotnie, ja to bardzo przeżywałam i na początku to były dla mnie bardzo trudne momenty. Natomiast wiedziałam, że rozpaczając i cały czas zastanawiając się, dlaczego my, ja nie pomogę Heli. Dlatego myślę, że trzeba jak najszybciej się otrząsnąć z tego i robić wszystko, żeby temu dziecku pomóc. Ponieważ jeżeli my sobie z tym sami nie poradzimy, no to nie pomożemy w ten sposób naszemu dziecku. A tak naprawdę sam niedosłuch nie jest to koniec świata, to tak naprawdę nie jest wyrok, to jest tylko diagnoza i dzięki szybkiemu i odpowiedniemu protezowaniu nasze dziecko, tak naprawdę nasze głuche dziecko paradoksalnie może być bardzo głośne i jego świat naprawdę może być pełen dźwięków. Helenka ma wrodzoną cytomegalię, tak naprawdę ona miała się albo nie urodzić w ogóle, albo urodzić bardzo chora. Więc ja dzisiaj mogę dziękować za to, że ona jest tak naprawdę tylko dzieckiem głuchym.
Bardzo Pani dziękujemy za tę szczerość. Razem z nami była Aleksandra Bitkowska, mama 3-letniej Helenki. Polecamy śledzić. Gdzie Helenkę można spotkać w internecie?
Facebook i Instagram Helki Decybelki. Tam pokazuję właśnie nasze życie słyszącej rodziny z niesłyszącym dzieckiem.
Rozmowy optymistyczne. Pogotowie radiowe.
Na adres pogotowie@radio.lublin.pl otrzymaliśmy następujący list. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Serhiej, jestem prezesem Fundacji Armageddon Challenge i organizatorem biegów w Janowcu nad Wisłą. Z racji, że mamy czasy, jakie mamy i pomagać jest trochę trudniej, postanowiłem, że tym razem pomogę w następujący sposób. Za kilka dni ruszam w wyprawę najdłuższym górskim szlakiem Polski, szlakiem beskidzkim, 519 km. Jest to moja samotna wyprawa i samotne kolejne wyzwanie. Trochę taka pielgrzymka samotnika, a przy okazji chęć pomocy chorej dziewczynce z moich stron rodzinnych, 9-miesięcznej Antosi, chorej na SMA. To nie jest moje pierwsze wyzwanie, bo co roku jakieś sobie stawiam. Było już m.in. chociażby próba pobicia rekordu Guinnessa w zjeżdżaniu na nartach 24 godziny non-stop, zdobycie korony polskich gór, walki MMA, zawody sylwetkowe, liczne zawody crossfitowe, biegowe i tym podobne. Całą trasę każdego dnia będę chciał relacjonować i nakłaniać zarazem do wpłat na pomoc w leczeniu chorej Antosi. Jeżeli tylko Państwo mogą wesprzeć mnie w tym zadaniu, to oczywiście jestem do dyspozycji. No to w takim razie skontaktowaliśmy się z panem Dariuszem, który już 7 dzień w drodze. Jak wygląda na ten moment ta trasa? Jak czuje się zawodnik i jak wygląda pomaganie małej Antosi?
Na ten moment wygląda, że jestem koło Rabki Zdrój, więc głównie teraz idę asfaltem i jakimiś miejscowościami, tak szlak prowadzi. Zaszłam, bo jakiś samochód idzie przez Jaskejdę z jej deszczem. No taki najgorszy ten jakby etap, znaczy najgorszy jeszcze przede mną, ale jakby najgorszy teraz jakby tutaj właśnie do Turbacza, bo to jakby no mniej więcej, no może nie połowa, ale do 200 km, bo teraz mam gdzieś tak w granicach 160 km w nogach, więc ten taki etap, no tutaj 2 dni, no w śniegu i ten szlak nie jest przetarty aż tak za bardzo, więc było ciężko. No i mieszkałem jakby 2 noce, w jakichś szałasach spałem, bo nie dochodziłem do schronisk. Dzisiaj spałem jakby w kawie, więc w warunkach już takich cywilizowanych. No i mówię, teraz dochodzę do Rabki, gdzieś mam jeszcze chyba z 20 minut do Rabki Zdrój. No i kieruję się na Turbacz po prostu, żeby tam dojść na wieczór do schroniska. Na chwilę obecną.
Panie Dariuszu, jak zdrowie, jak kondycja?
Zdrowie, kondycja jest, bo jakby mówię, no ja jakby, no to nie jest tak, że gdzieś tam to jest jakieś pierwsze moje wyzwanie tego typu, więc jakby z tym to nie ma problemu. Gorzej z psem, bo ja idę z psem i będę go gdzieś właśnie po Turbaczu już tam przekazywał komuś, ponieważ widzę, że już nie daje rady po prostu. Pies jest moim towarzyszem, jakby już od dawna. Chodzi po górach ze mną już długo, a chciałem zobaczyć ile jakby, przepraszam, bo tutaj wstrzykają. Chciałem zobaczyć też ile jakby da radę, no bo tak to ja ją jakby ze mną, ona jest od 7 lat i ona była do biegania, bo to jest Springer Spaniel, więc jakby nie boję się, no ale jakby to jest za dużo codziennie, mniej więcej po 30 parę kilometrów, więc to dla niej jednak się okazało za dużo, po prostu.
W czasie takiego wyzwania, w czasie takiej drogi, pokonywania tych kilometrów, głowa i myśli zajęte między innymi tym, co mija pan dookoła siebie, ale też i myśleniem o 9-miesięcznej Antosi, chorej na SMA, bo to dla niej pan idzie.
Tak, no idę tak naprawdę, szczerze mówiąc, za siebie, bo to jest jakby moja wędrówka, ale jak przy okazji mogę pomóc, to jak najbardziej jestem zawsze za. Więc głowa jest zawsze zajęta myślami takimi, rozmowy z samym sobą, ze sobą tak naprawdę i nawet jak wczoraj schodziłem, mówię, po dwóch dniach takiej, no nie cywilizacji, tylko cały czas śnieg, cały czas góry i tego śniegu, gdzieś tam się człowiek zapadał po kolana miejscami, bo mówię, ten szlak nie jest aż tak bardzo przytasny, a też wczoraj jakby robiłem takie trudne odcinki, no bo jeden z najwyższych szczytów Polski, tak, gór, czyli bawią górę, później policję, więc to były to ciężkie jakby etapy, więc byłem taki mocno wycieńczony, więc uczy to na pewno też pokory, tak? Pokory i szacunku takiego do wszystkiego, co mamy gdzieś tam później w mieście czy gdzieś, tak? Ja jak wpadłem do pierwszej miejscowości, którą mówię po dwóch dniach napotkałem, jak zobaczyłem sklep, no to dla mnie najdrobniejsze rzeczy były bardzo, bardzo ważne i takie cenne.
Jak się spało w tych szałasach, w górach?
No powiem tak, no nie mam mrozu teraz za dużego, tak? No bo gdzieś tam rano, nad ranem spadała ta temperatura do minus dwóch, więc nie było tak źle, no mam śpiwór. Wiadomo, że się człowiek budzi, no wczoraj, znaczy wczoraj, przedwczoraj, jak spałem, no w takich głębokich górach tak naprawdę, więc szczerze mówiąc słyszałem dźwięki zwierząt takie, że nigdy nie słyszałem, nie wiem czy usłyszę tak naprawdę, więc zastanawiałem mnie, co to za dźwięki, co to za zwierzęta. No więc budziłem się kilka razy w nocy, ale wcześniej jakby wtedy ruszałem w trasę, no bo wiadomo, że jak tylko skoro świt, to wychodziłem mi, żeby jak najszybciej do jakiegoś miejsca, gdzie się można troszkę ogrzać i troszkę zjeść, no przede wszystkim.
Proszę też wytłumaczyć radiosłuchaczom, na jakiej zasadzie odbywa się ta pomoc, te wypracowane kilometry w pana nogach, bo przed panem tak naprawdę ciągle jeszcze ten szlak beskidzki, prawda? Ile dni już pan jest w drodze?
Dzisiaj jest siódmy dzień, tak naprawdę. Więc no ja codziennie jakby udostępniam, jeśli mam taką możliwość, bo miałem jedną taką, no, że nie miałam możliwości, bo mówię, spałem w miejscu, gdzie nie było w ogóle zasięgu. Udostępniam to, co gdzieś tam mijam po drodze, bo robię cały czas zdjęcia. No i piszę, tak, jakby opisuję tą swoją wędrówkę i przy okazji jakby zachęcam ludzi do wspomagania, tak, Antosi, czyli tam udostępniam link fundacji i żeby mogli ludzie spłacać po prostu.
Ile w takim razie jeszcze przed panem tej podróży?
No ja mam ogólnie czas tak do 10 marca, bo tak mam jak zaplanowane, później już muszę być w pracy. Tak naprawdę przede mną jeszcze 10 marca, to ile jeszcze mamy dni, bo już nawet straciłem rachubę jakby dni. Dopiero dzisiaj jakby z panią rozmawiałem tam, gdzie mieszkałem, bo dowiedziałem się dzisiaj, że jest piątek, bo nie wiedziałem nawet, jaki jest dzień. Tak naprawdę. Więc no chyba mamy jeszcze około 2 tygodni, czy 12 dni. Dojdę bez problemu, no. Tym bardziej, że jak właśnie, no mówię, ten weekend orę oddam, więc no też będzie mi to na pewno w jakiś sposób będę pewnie trochę szybciej szedł niż psem.
A gdzie meta?
Meta? Bo Łoste. Łoste, tak, w Bieszczadach.
W takim razie nie przerywamy panu tej podróży, tej wędrówki. Bardzo dziękujemy za tę chwilę rozmowy i oczywiście powodzenia.
Dziękuję bardzo. Właśnie teraz wszedłem na jakąś górkę, więc mam piękne widoki na Tatry już tak naprawdę, nasze polskie.
przejście głównego szlaku beskidzkiego, 519 kilometrów i samotna wyprawa pana Dariusza. Mogą państwo oczywiście śledzić tę wyprawę na stronach internetowych i tam oglądać zdjęcia z każdego dnia wyprawy, jak i opisy. Pozwolą państwo, że zacytuję ten ostatni. Po nocy spędzonej w chatce wędrowca marzyłem rano o ciepłym jedzeniu, wodzie. Dlaczego o wodzie? Bo od kilku godzin piłem wodę z rozpuszczonego śniegu. O wykąpaniu się i innych potrzebach dnia codziennego. Do schroniska Markowe Szczawiny miałem około 2,5 godziny. Wyszedłem z chatki około 7.20 z nadzieją na dobre jedzenie, wodę i dalszy zastrzyk energii do zdobycia największego szczytu na trasie Babiej Góry. Po drodze na szlaku do Markowych Szczawin nie minąłem nikogo, a jedną z przyjemności był strumyk po drodze i znakomita woda z niego, którą piłem garściami, nabierając jeszcze do butelki. Przypominamy, główny szlak beskidzki, Darek w drodze.